Nieposkromiona chęć życia, prawdziwy głód smakowania wszystkiego, co życie ze sobą niesie, kontra dystans, niemoc, brak radości i intelektualne zmęczenie. Skrzynie z książkami kontra stary perski instrument santuri w państwie filozofów Greg Zorba. Powieść Nikosa Kazantzakisa wydana została w 1946 roku, a film w reżyserii Michalisa Kakogianisa miał premierę w 1964 roku. Profesor filozofii Anna Heinderek, Uniwersytet Jagielloński, Piotr Jędrzejewski. Zapraszamy do państwa filozofów. Dzień dobry, pani profesor.
Dzień dobry.
Cytat nieco dłuższy, ale godny. Mogę się mylić, Zorba, ale myślę, że istnieją trzy rodzaje ludzi. Ci, którzy za cel uważają korzystanie z życia, dobre jedzenie, picie, bogactwo i sławę. Następnie tacy, którzy za cel biorą nie własny byt, ale dobro wszystkich ludzi. Czują bowiem, że wszyscy ludzie stanowią jedność. Próbują ich więc oświecić i uczynić szczęśliwymi. Kochają ich. Wreszcie są i tacy, których celem jest żyć pełnym życiem wszechświata. Wszyscy i wszystko, ludzie, zwierzęta, rośliny i gwiazdy stanowią jedność. Te słowa wypowiedział Bazil, młody człowiek, który przyjeżdża na Kretę po drodze, spotykając właśnie Greka Zorbę i razem próbują postawić na nogi kopalnię, którą młody człowiek, czyli Bazil, odziedziczył. Panie profesor, jaka jest filozofia życia Greka Zorby?
Oj, tutaj można dużo dać cytatów, bo mnie się od razu przypomniało, jak Zorba właśnie do Bazila powiedział, że najpierw dzielił ludzi na tych, którzy są Grekami, później było mu już wszystko jedno, czy to jest Grek, czy przedstawiciel innej narodowości. Potem zaczął dzielić na tych, którzy są dobrzy i tych, którzy są źli. No i wreszcie doszedł do wniosku, że to też nie ma sensu, że człowiek to po prostu człowiek. No więc te wszystkie typologie, te wszystkie kategorie, które my tak uwielbiamy pracowicie gdzieś od starożytności wytwarzać, kategoryzować się, przez nie zresztą często niestety wybuchają wojny, konflikty czy różnego rodzaju nieporozumienia, koniec końców mogą okazać się w ogóle nieistotne czy mało ważne. To jest chyba taka jedna z dróg, którymi nas Greg Zorba prowadzi, ale nie jedyna tak naprawdę, bo to jest też filozofia, która w jakiś sposób próbuje sobie poradzić z tak naprawdę naszym życiem. No bo jak się zastanowimy, co jest motywem przewodnim, oczywiście wszyscy teraz państwa słuchający widzą taniec. I taniec nam się kojarzy z czymś spontanicznym, z czymś, co jest taką sferą wolności, czy jakąś estetyką. Ale kiedy Greg Zorba zaczyna tańczyć, kiedy zaczyna się ten taniec, kiedy umiera jego dziecko? I on sobie z tym nie potrafi poradzić. Nie ma słów, nie ma możliwości, żeby w jakikolwiek sposób wyrazić to cierpienie.
W dodatku mówi, że gdyby nie zatańczył, to by oszalał.
Jak się przyjrzymy, to najczęściej w tym i książce, prawda, i filmie, taniec pojawia się wtedy, kiedy Greg Zorba dochodzi do takiej ściany. Zaczyna się konfrontować z rzeczywistością i coś staje się takiego, że on emocjonalnie, egzystencjalnie nie jest w stanie, nie może nic więcej. Więc czy to jest sfera wolności? Może tak. Czy to jest sfera graniczna, gdzie on dotyka tego, co właśnie przerasta człowieka, sfera graniczna, gdzie już dalej kończy się rozum albo kończy się życie? Być może tak. Czy to jest taniec szaleństwa? W pewnym sensie też. No więc tutaj mamy takie trochę rozedrganie emocjonalne, ale ono doskonale nam pokazuje, że jak szukamy jednoznacznej odpowiedzi, to jej tam tak naprawdę nie ma.
To ja wprowadzę Fryderyka Nietzschego w tę naszą opowieść i jego pierwsze dzieło, które zamknęło mu możliwość kariery filologa klasycznego, czyli Narodziny tragedii z ducha muzyki. Nietzsche wprowadza tam dwie kategorie jakby i dzieli kulturę i właściwie egzystencję ludzką na dwie kategorie, czyli mamy apolińską kulturę, czy apolińskie wpływy i dionizyjskie jakby na drugim biegunie. Jeden to znak harmonii, a drugi to znak ekstazy.
Ale z drugiej strony to też jest bardzo ciekawe, bo ten żywioł apoliński, on kojarzy się właśnie z tym, co racjonalne, z logosem, z pewnym porządkiem. Natomiast żywioł dionizyjski to jest właśnie szaleństwo, ale to jest też cierpienie. I bardzo dobrze to pokazuje Friedrich Nietzsche, ponieważ on nam uświadamia, że Dionizos to jest ten, który cierpi. To jest figura tego, który został w jakimś sensie też pokonany. Więc ten żywioł dionizyjski, pełen emocji, to ten wulkan, który niesie w sobie bardzo różne zachowania i jest ogromną ekspresją, ma w sobie różne emocje. No i tu u Greka Zorby też będziemy mieć bardzo różne emocje.
Ale bardziej przypiszemy Greka Zorbę do tego żywiołu dionizyjskiego raczej, tak? Związanego z ekstazą i szaleństwem.
Tak, zresztą tutaj mamy to ładne zderzenie, no bo jako obcokrajowiec, chociaż jest trochę Grekiem, Bazil, jest osobą z zewnątrz, a i on przez te książki, przez tą próbę takiego uporządkowania, przez refleksję, cały czas zmaga się i on odmawia, prawda? Odmawia uczestnictwa i w tańcu, odmawia bardzo długo miłości czy jakiejś fascynacji do wdowy. To zresztą ciekawa tutaj postać, kluczowa, jedna z tych kluczowych. W związku z tym Bazil jest po stronie żywiołu apolińskiego, ale koniec końców okazuje się, że on nie może dłużej w tym żywiole apolińskim wytrwać, prawda? On zostaje gdzieś zawieszony, zwłaszcza, że ten cały jego spokój do czego prowadzi? No nie jest w stanie ani uratować wdowy i ten taki lincz na tej kobiecie tylko za to, że jest kobietą w zasadzie, czy tak samo nie jest w stanie pochować Bubuliny, która umiera w sposób dramatyczny, bo widzi, jak jej całe dziedzictwo zostaje rozdrapane, rozkradzione i niemalże na jej zwłokach odbywa się jakiś taki dziwny, rytualny taniec, jakiś szał, prawda? Tej próby ogarnięcia, czym jest śmierć. I Bazil też nic nie robi. On jest wstrząśnięty, ale odchodzi. W związku z tym ten żywioł apoliński nic nie porządkuje. Nagle okazuje się, że logos jest bezradny. To jest pewnego rodzaju taka dekoracja intelektualna, którą myśmy sobie zbudowali po to, żeby uporządkować rzeczywistość, która nie jest uporządkowana, która jest właśnie tą wolą życia, jakąś mocą niezwykłą. Ona jest też bardzo okrutna, bo ci ludzie wzajemnie się, można powiedzieć, nie rozumieją i bardzo szybko dochodzi do takiego odrzucenia. Logos nagle milczy.
A Dionizos tańczy i szaleje? Też chyba nie.
Nie, on
ostatecznie.
Raczej, ostatecznie on raczej wchłania w siebie cierpienie, no bo co robi Greg Zorba? Możemy go właśnie potraktować jako takie uosobienie żywiołu dionizyjskiego. On na przykład cały czas asystuje przy śmierci Bubuliny. On próbuje ją osłonić przed tym tłumem, który już szabruje jej dom, ale na koniec co robi? Bierze ptaszka w klatce i odchodzi, zostawia to ciało. Mówi, no jej już nic nie pomoże, jej już nie ma. Tak samo Greg Zorba próbuje uratować wdowę. Pierwszego mordercę pokonuje. Natomiast gdy wyprowadza wdowę z kręgu, ona zostaje zabita i on nic nie może zrobić. W związku z tym tutaj to cierpienie i ten taki żywioł destrukcji, tego odrzucenia inności, tego takiego, powiedziałbym, rozszarpania, zadziobania każdego, kto nie mieści się w normie, właśnie w tych dekoracjach utworzonych przez społeczność, nie jest w stanie ratować, więc on może tylko współodczuwać, gdzieś prowadzi tych ludzi, ale wie, że to się skończy, jak ma się skończyć.
Greg Zorba powiedziałby, takie jest życie?
Takie jest życie, ale teraz pytanie, jakie ono dokładnie jest, prawda? Bo ten żywioł, on jest też w jakimś sensie nieprzewidywalny. Nie daje możliwości na jakieś takie uspokojenie. Poza tym W tym żywiole jest jeszcze jedna rzecz bardzo ciekawa. Ta relacja ludzi do siebie wzajemnie, ale również ludzi do zwierząt, prawda? Bo wdowę tak naprawdę wprowadza kozioł, który jest jej zwierzęciem. Jest tak samo jak ona dręczony. Potem po bubulinie co zostaje? Ptaszek, który tak samo jak bubulina tak naprawdę zostaje porzucony. I to jest niesamowite, prawda? Że w pewnym momencie te istoty, które nam cały czas towarzyszą, są takimi świadkami, ale też współtowarzyszami w cierpieniu. Zresztą ta relacja kobieta-zwierzę tutaj też jest interesująca.
Odwołując się do tego cytatu, to Zorba jest tym trzecim typem człowieka, który uważa, że są tacy ludzie, których celem jest żyć pełnym życiem wszechświata, gdzie wszystko jest tak naprawdę jednością, czy raczej należy do tej kategorii pierwszej. Za cel życia uważa korzystanie z życia, dobre jedzenie, picie, bogactwo i sławę.
On jest niejednoznaczny, bo on tak naprawdę wpisuje się i w ten schemat, prawda? Natomiast tu trochę tak jak u Sorena Kierkegaarda. My możemy przybrać pewne schematy estetyczne, etyczne, religijne, ale one nam się w życiu bardzo zazębiają, mieszają, są po prostu niejednoznaczne. I tak samo prawda, ten Greg Zorba, on być może aspiruje do tego, żeby być tą jednością ze światem, ale on równocześnie idzie taką drogą, powiedziałabym, bardzo wschodnią, bo to jego niedziałanie momentami, to jest takie zawieszenie i jakby płynięcie z nurtem, prawda, to jest taka zasada Wei, niedziałania, prawda, gdzie w pewnym momencie to rzeczywistość nam pokazuje pewne drogi, i my musimy się do niej dostroić, my musimy w jej stronę zmierzać, czy z nią zmierzać, bo inaczej to nas może po prostu zniszczyć. I tutaj ta szlachetność ducha potrafi rozpoznać to, co powinniśmy zrobić.
Radio Kraków. Greg Zorba w Państwie Filozofów. Rozmawiamy o Zorbie, rozmawiamy o Bazyliu, rozmawiamy o kobietach z powieści Nikosa Kazantzakisa. Czy filozofię życia Grega Zorby można by było sprowadzić? Pewnie można by było, ale czy to nie będzie za proste do takiej maksymy, czy takiego sformułowania ciesz się życiem, bo jest jedno i w dodatku jest krótkie.
To jest chyba najbardziej taka powierzchowna interpretacja, prawda? Oglądając ten film, ona nam może się od razu gdzieś zamanifestować, no bo już nawet sam ten początek w deszczu, gdzie te książki są niszczone, gdzie ten nieszczęsny Bazyl tak się miota, no więc ten Greg Zorba jest z tym swoim rumem i tym swoim spokojem, wyrazicielem takiej właśnie maksymy. Natomiast w tym filmie jest bardzo dużo konfliktów. Ten film jest o konflikcie, ten film jest o zawaleniu się kopalni, no bo kopalnia jest taką metaforą, prawda? Ona coraz bardziej jest zrujnowana, im bardziej oni próbują ją postawić na nogi, tym bardziej tam nic nie działa. No i finał jest oczywisty. Natomiast ten konflikt tam jest narastający i on jest niejako nieusuwalny. Tu myślę, jest bardzo dobrze to pokazane, że my musimy w pewnym momencie skonfrontować się i z wrogością, prawda, otoczenia i z pewnymi wzorcami, które są na nas narzucone. Musimy skonfrontować się z pewnymi naszymi marzeniami. No wróćmy choćby do Bubliny, prawda, która jest osobą, która cały czas w pewnym sensie żyje przeszłością, ma ten swój dawny projekt jakichś sukcesów, bycia kimś, bycia osobą kochaną, ale tak naprawdę...
Życie w marzeniu jakimś, tak, niespełnionym oczekiwaniu.
Ale też w marzeniu, które zostało przeskalowane, bo jak się wsłuchamy w słowa i wspomnienia Bubuliny, to tak naprawdę jej życie było tragiczne. Ona była porzucona, ona była upokorzona, ona była w sposób tragiczny uprzedmiotowiona. Więc to, co jej pozostaje w pewnym momencie, to albo właśnie uciec w marzenia, albo się z tym pogodzić. I mam takie wrażenie, że Greg Zorba idzie w kierunku właśnie takiego próby pogodzenia się, ale z czymś, co jest niemożliwe. No bo jak się pogodzić z okrucieństwem losu, czy z odrzuceniem innych ludzi? I to jest cały czas też ta niesamowita figura wdowy. My w zasadzie ten film moglibyśmy i tą książkę tylko pod tym kątem przeanalizować. zbudować, bo ta kobieta jest taką absolutną outsiderką i w niej, no tutaj Nietzsche jest jednym z tych głosów, więc jakbyśmy dalej poszli za Nietzschem, to w niej jest właśnie cały czas gdzieś taka tląca się wola mocy, dlatego ona się nie poddaje, nie wpisuje się w ten kontekst takiej biernej i przygaszonej wdowy, tylko ona zaczyna być trochę taką czarownicą, trochę taką osobą, która burzy ten porządek społeczny i za to musi zapłacić śmiercią. W niej jest też bardzo dużo samotności, czyli ona trochę idzie taką drogą nietzscheńskiego Zaratustry, który zaczyna sobie zdawać sprawę, że jeżeli chce być sobą, to musi przyjąć na siebie całe to odrzucenie społeczne i niezrozumienie społeczne. Natomiast ten projekt, no sam Nietzsche mówił, że człowiek jest tylko kładką w projekcie do nadczłowieka, więc w pewnym momencie wprawdzie wdowa próbuje uciec przed tą straszną egzekucją, prawda, przed tym ukamieniowaniem, w jakiś sposób próbuje się bronić, ale ona doświadcza tej samotności i ona tak naprawdę nie szuka pomocy. Ona chce na jakimś poziomie miłości czy normalności, ale wie, że to nie jest dla niej.
Wrócę do Greka Zorby. Zorba opowiada taką anegdotę, to chyba też sporo mówi o samym głównym bohaterze. Słuchaj, kiedyś przechodziłem przez wioskę. Jakiś 90-letni dziadunio sadził drzewo migdałowe. Hej dziadku, wołam, sadzisz drzewo migdałowe? A on odwrócił się i powiedział: tak, mój synu, ja postępuję tak, jakbym nigdy nie miał umrzeć. A ja, odparłem, postępuję tak, jakbym miał umrzeć w każdej chwili. Kto z nas dwóch miał rację, szefie? To było do Bazila. Spojrzał na mnie triumfalnie. Tu cię mam, powiedział.
Ale też Bazil ucieka, prawda, przed odpowiedzią. On jest tutaj zawieszony. Bazil też jest bardzo ciekawy, bo on jest takim człowiekiem niedoczynem. On jest takim egzystencjalnym, niespełnionym programem, prawda? Tutaj myślę, że i Sartre by załamywał nad nim ręce, i Kierkegaard, czy Nietzsche, bo to jest przez jakiś czas człowiek, który tak naprawdę jest bez właściwości. Czyli szuka jakichś korzeni, wraca do tej ziemi ojca, chce postawić z powrotem, prawda, przywrócić do działania kopalnię, ale nie potrafi tego zrobić.
Dlatego... On nie potrafi też odmówić Zorbie, że nie chce go zabrać za sobą do kopalni, tak? Ale ulega urokowi tego buchającego energią życiową człowieka, który właściwie zasysa energię dookoła siebie.
Tak, daje się porwać, daje się uwieść, nawet kupuje każdy plan Zorby, a każdy jest równie szalony jak poprzedni. Zresztą pomysł na to, jak pozyskać drewno do kopalni, jest tutaj chyba najlepszym pomysłem biznesowym. Natomiast Zorba w pewnym momencie do Bazila mówi: ty się może zdecyduj, czy ty chcesz być człowiekiem, czy kapitalistą. I to też bardzo dobrze pokazuje, prawda, to takie nieokreślenie. I myślę, że tutaj jak zderzymy ten żywioł, to Zorba rzeczywiście w tym sensie jest siłą działającą, bo on przynajmniej na oślep, ale próbuje. Nie ma planu tak naprawdę, bo te wszystkie jego racjonalizacje, te wszystkie jego pomysły, no są świetne, ale umówmy się, nie działają. Natomiast on przynajmniej próbuje, prawda? On się spala w działaniu. To jest takie działanie dla samego działania, droga dla samej drogi. Stąd on będzie mówił: spokojnie, szefie, prawda? No to, że się zawaliła kopalnia, no ale to co za problem? No kopalnie tak mają, że się zawalają od czasu do czasu. Więc to czyste działanie, prawda? Taki czysty akt, ten żywioł życia, który tak dla Friedricha Nietzschego był istotny, to cały czas go niesie. Ale to jest droga dla samej drogi. Stąd, gdy Bazil się z nim żegna i mówi: no to do zobaczenia, to mówi: nie, prawda? Bo on już wie, że życie
nie będzie spotkania, tak? Będzie kolejny Bazil, którego Zorba spotka.
Tak, albo w ogóle, prawda, będzie coś zupełnie nowego. No bo przecież Zorba idzie od przygody do przygody, albo dokładnie od działania do działania, więc tutaj nie ma jakiegoś celu, do którego by zmierzał, nawet jeżeli to coś zostaje przez niego w jakiś sposób zdefiniowane.
Woli pani profesor doświadczenie wzięte z życia czy z książek?
A tutaj Zorba oczywiście by zarechotał, prawda, że tylko z życia. Ten film w zasadzie nie daje nam żadnej odpowiedzi, bo tutaj ani książki nie ratują, ani to doświadczenie, no bo Zorba ma duże doświadczenie i do czego ono doprowadziło? Do pięknej katastrofy. Co dały książki? No w zasadzie nic, a poza tym są już przemoknięte, pewnie zbutwiałe. No tam to są martwe odpowiedzi. Ta odpowiedź jest chyba tu i teraz tą improwizacją, być może właśnie tym szalonym tańcem, no bo ta figura tańca, ona dla mnie jest cały czas taka niepokojąca właśnie przez to, że to jest taki trochę taniec śmierci, trochę szaleństwa, trochę rozpaczy, trochę podkreślenia takiej niemocy, prawda, jak już wszystko zostało powiedziane, zrobione, upadło, umarło, no to jest ten taniec.
Ostatnie pytanie, czy wybacza pani profesor Grykowi Zorbie zdanie? Kobieta to biedne stworzenie, które potrzebuje tylko męskiej dłoni na swojej piersi, by być szczęśliwą.
Ale to też jest przewrotne, bo z jednej strony w tym filmie kobiety rzeczywiście są bardzo zinstrumentalizowane i one są cały czas w cieniu mężczyzn. Natomiast zaskakujące jest, jak ten film to doskonale pokazuje, prawda? Ten film jest naprawdę w swoim wydźwięku bardzo feministyczny, bo ta figura i Bubuliny, i wdowy, czy tej młodej, prawda, prostytutki, z którą Greg Zorba spędza jakieś upojne chwile, przepijając pieniądze swojego szefa Bazila, to są osoby, które są zniewolone przez system. I to jest doskonale pokazane tutaj, prawda? I autor, pisarz i reżyser mieli doskonałe oczko i pewnego rodzaju, takie powiedziałabym, bardzo feministyczne nastawienie. Bo oni pokazują ten okrutny los w takiej i dosłowności, ale równocześnie właśnie w takiej subtelności. Bo śmierć dwóch kobiet, Bubuliny i wdowy, jest takim dosadnym oskarżeniem tej męskocentrycznej kultury. Tu jest taka droga przepracowywania pewnego wzorca. Natomiast gdzieś tu kiełkuje zupełnie inne spojrzenie na kobiety.
Mam nadzieję, że państwo tej rozmowy nie podsumuje jak Zorba, jaka piękna katastrofa. Profesor filozofii Joanna Heinderek, Piotr Jędrzejewski, dziękujemy.